Zanim zacznę coś mówić, to zapytam. Lubicie się spowiadać? I dlaczego nie? Łatwa jest rzeczywistość spowiedzi dla was? Czemu chcecie milczeć? Łatwa czy niełatwa? Komu się wydaje, że jest łatwa? Ręka do góry. Dla kogo jest łatwa spowiedź? Ręka do góry. Dobra. A dla kogo nie jest łatwa? Ręka do góry. Dziękuję. Ty niezdecydowany jesteś. O spowiedzi będę dzisiaj mówił. Spróbujemy pewne rzeczy uporządkować. A na koniec może jakąś bajkę wymyślę. Zacznijmy od wczorajszych przemyśleń. Opowiadałem o tym, że Adam i Ewa w konsekwencji nieposłuszeństwa musieli opuścić raj. Czy to znaczy, że Bóg przestał ich kochać? Przestał? Nie. Na pewno? Na pewno. Masz rację. Wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś nieprzyjaciela, mało życzliwego człowieka, zrobił wam jakąś krzywdę. Czy rozstając się z nim, bylibyście uśmiechnięci, obdarowywalibyście go jeszcze prezentami, czy raczej... Szczęść Boże. Proboszcz was z ulicy zebrał, tak? Dobry proboszcz. Kontynuuję. Czy rozstając się z kimś takim, kto jest wam nieżyczliwy, może jest wrogiem, kiedy wasze drogi się rozdzielają, obdarowalibyście go prezentami? Dałbyś jakiś prezent? A właśnie w taki sposób postąpił Bóg. Kiedy Adam i Ewa opuszczali raj, otrzymali dwa bardzo ważne podarki od Pana Boga. Tak to nazwijmy. Ale po kolei. Jedną z konsekwencji grzechu Adama i Ewy było poczucie wstydu. Wy jeszcze w Hamburgu macie poczucie wstydu? Czy już się niczego nie wstydzicie? Ja się wstydzę. To jest dobre mieć poczucie wstydu, wiecie? Jedna ze stacji drogi krzyżowych mówi o tym, że Pana Jezusa obnażono. Myślicie, że wstydził się, czy nie? Wystawiono go na takie publiczne wyszydzenie. Stał nagi, a dookoła tłum szyderców. Takich ludzi, którzy śmieli się, wytykali palcami. Jak byście się czuli w takiej sytuacji? Wstydzilibyście się, czy nie? Wydaje mi się, że to był jeden z tych nielicznych momentów, kiedy człowiek o pewnej wrażliwości, poczuciu wstydu, wolałby zniknąć. Wydaje mi się, że więcej Pan Jezus cierpiał w tym momencie, niż w momencie, kiedy Go przybijali do krzyża. Nie wiem jak wy, ale w obronie własnego honoru, czy godności, czy jakby tego nie nazwać, wolałbym poświęcić życie. Jest taka polska święta. Młoda dziewczyna miała 16 lat. Bolszewicy sprowokowali ją do grzechu cudzołóstwa. Ona powiedziała, że woli oddać życie. I oni tego nie rozumieli. Zastrzelili ją. Wcześniej ją kolbami karabinów tak potraktowali nieźle. No, dla niektórych to byłoby zbyt dużo. Powiedzieliby, okej, wolę życie zachować. Ale są tacy, dla których poczucie godności, honoru jest ważniejsze. Właśnie myślę, że to jest ten moment, kiedy Pan Jezus bardzo cierpiał. Wyszydzony, obnażony, tych ludzi uzdrawiał i nagle w taki sposób potraktowany. No takie doświadczenie porażki to tam. Adam i Ewa poczuli wstyd. To była konsekwencja ich grzechu. I Bóg, widząc ich wstyd, mógłby zrobić to, co wielu ludzi by zrobiło. Pokazać palcem, powiedzieć, dobrze ci tak. Było się słuchać, ale tego nie zrobił. Nie triumfował. Tylko co zrobił? Okrył ich wstyd. Jest napisane w Księdze Rodzaju, kiedy Adam i Ewa opuszczali raj, Bóg dał im ubranie. Podarek pierwszy. Tak nie robi ktoś, kto przestał kochać. Zrobili Bogu krzywdę. To się dzieje na bieżąco. Konsekwencją było opuszczenie raju, ale Pan Bóg wyposaża ich w to, co jest potrzebne poza rajem do życia. Jeszcze cenniejszy dar im dał i podarek. Zapraszam. Cenniejszy dar. Na pewno, kiedybyście się rozstawali ze swoim wrogiem, dalibyście mu działkę, żeby wybudował dom obok, nie? Nie chcecie znać, ale masz tutaj 0,5 hektara ziemi, wybuduj sobie dom. Zrobilibyście tak? To zrobił Pan Jezus. To zrobił Pan Bóg. Bo kiedy aniołowie sprzeciwili się Jego woli, przestali Go słuchać, kiedy wylatywali z nieba, zostali strąceni w czeluść, w pustkę, w nicość. Oni sami sobie założyli, jako upadli aniołowie, piekło. A Adam i Ewa, kiedy opuszczali raj, Pan Bóg dał im zamieszkanie ziemię. Tu możecie zamieszkać. Nie wyrzucił ich w czeluść, w pustkę, w nicość. Nie jeden by powiedział o swoim wrogu, chcę wymazać cię z pamięci, nie chcę cię znać. A Bóg tego nie robi. I chyba jeszcze najważniejszy podarek, oprócz ubrania, miejsca do zamieszkania, Bóg dał człowiekowi nadzieję. Jeżeli coś zrozumiałeś ze swoich błędów, możesz wrócić. To jest coś bardzo ważnego. Po przeczytaniu Biblii odnalazłem w wielu miejscach takie zdanie. Ja nie tylko chcę darować wasze winy, grzechy, ale ja chcę o nich zapomnieć. My tego nie umiemy zrobić. Nawet jeżeli zdobędziemy się na coś fantastycznego i sobie nawzajem powybaczamy różne rzeczy, to nie jesteśmy w stanie zapomnieć tego, co ktoś komuś zrobił przykrego czy złego. A Pan Bóg chce wymazać, zapomnieć, zresetować, tak jak się resetuje twardy dysk w komputerze. I na nowo. Formatujemy dysk i wszystko próbujemy na nowo wgrywać. Pana Boga na takie rzeczy stać. I to się dzieje w związku ze spowiedzią, której się boicie, którą może jakoś kiepsko przeżywacie niektórzy. Jestem przekonany, kiedy Adam i Ewa wylądowali już na tej ziemi, jakiś sobie tam domek sklecili i kiedy rodziły się ich dzieci, to robili to, co robią wasi rodzice wobec was. Adam i Ewa wieczorem przy herbacie, czy nie wiem, przy czym mówili. W raju było super. I mówili swoim dzieciom, gdybyśmy słuchali Pana Boga, bylibyśmy tam wszyscy. Dlatego wy Go słuchajcie. Wasi rodzice wam powtarzają. Nie róbcie tego, albo róbcie to. A wy sobie często myślicie, okej, i tak zrobię tak, jak zechcę. Tak też było z potomstwem Adama i Ewy. Jeżeli Adam i Ewa przestali słuchać Boga i przestrzegali dzieci swoich, swoje dzieci, że nie warto nie słuchać, bo to później boli. Co się stało w ich potomstwie? Brat zamordował brata. Dlaczego? Bo mu zazdrościł. Zazdrość. Czy można zrobić coś gorszego? Tak, zamordować kogoś bardzo bliskiego. Kiedy już sobie zaplanował Kain zabicie swojego brata, Pan Bóg, nie wiem jak, czy w śnie, czy na jawie, ale przemówił do niego, Tim Shell, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Wiecie, to od razu trzeba sobie jasno powiedzieć. Bóg wie, co my chcemy zrobić. Zawsze. Nie przeszkodzi nam w tych planach. Dlatego, że nas kocha i dał nam wolność. Możemy robić, co chcemy, to widać na ulicy. Ale z drugiej strony on się odzywa i mówi, ale ty nie musisz tego robić, co zaplanowałeś. Ja cię stworzyłem jako dobrego. Kain i tak zrobił tak, jak chciał. I zamordował swojego brata. Mówiłem wczoraj, że Adama i Ewę spotkało przekleństwo po ich grzechu. Kain też dostał przekleństwo. Na czym polegało przekleństwo Kaina? Tak w skrócie Pan Bóg mu powiedział, wiesz co? Czas będzie upływał, a ty zrozumiesz, co zrobiłeś. Będzie cię bolało. Bardzo często, kiedy człowiek nie daje sobie rady z myślami, skręca sznur, wiesza na drzewie i odbiera sobie życie. A Bóg mu powiedział, twoim przekleństwem będzie to, że nie będziesz mógł się ani sam zabić, ani drugi cię nie zabije. Umrzesz wtedy, kiedy ja zechcę. Twoim przekleństwem będzie żyć z coraz większą świadomością tego, co zrobiłeś. Będzie bolało i nigdzie się nie schowasz. Ja to przekleństwo widzę w więzieniu, w życiu morderców często. Powiem o takim Jurku tylko parę zdań. Był w jednym z gangów. Powiem, dlaczego zszedł na złą drogę. Ciekawa rzecz. On nie urodził się w patologicznej rodzinie. Dobrze, że jest parę osób ze starszych. To była bogata rodzina. Była fajna rodzina. Rodzice byli wykształceni. Miał jeszcze brata, młodszego czy starszego, nie pamiętam. W każdym bądź razie on nigdy od rodziców nie usłyszał dobrego zdania. Zawsze stawiali jego brata na piedestał, a on, nawet gdy się bardzo starał, nie usłyszał dziękuję, nie usłyszał pochwały, dobrze zrobiłeś. Tylko zawsze mówili, twój brat jest lepszy, twój brat jest mądrzejszy, twój brat jest jakiś tam. Bratu dawali większe datki kieszonkowe i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie każdy człowiek chce być kochany, akceptowany. On zaczął sobie szukać kogoś, kto go doceni. I tak trafił do grupy przestępczej. Był bardzo wysportowany. Doskonale władał sztukami walk wschodu. Doskonale. Bardzo łatwo zaimponował pewnej grupie. No i tak się zaczęło. Od drobnych rzeczy w końcu do poważnego, podwójnego morderstwa. Jeszcze próbował się ukrywać w lasach. Obława była, szukali go. Miał niezłe takie survivalowe ucieczki przed policją, helikoptery, psy gończe. Trafił do więzienia, absolutnie niepokorny. Przez 7 lat siedział w izolatce. Izolatka to są 3 metry kwadratowe. Bez telewizoru, bez radia, bez gazety, bez książki, sam i myśli. Próbował kilka razy się powiesić i mu się nie udawało. W końcu trafił do więzienia po tych 7 latach, bo był w 38 zakładach karnych w Polsce. Trafił do więzienia, gdzie była szkoła przyzakładowa. On nie skończył żadnej szkoły. Gimnazjum skończył. Trafił do tej szkoły przyzakładowej, fryzjerskiej. Gdzieś ukradli brzytwę. Wiecie, jak brzytwa wygląda? Gruba książka. Wycięli trochę kartek w środku, włożyli tą brzytwę, no bo jak się wchodzi pod celę, to sprawdzają tak dokładnie, zaglądają wszędzie, łącznie z odbytem. No tak. Dziewczyny też tak sprawdzają. Bo przenoszą w najróżniejszy sposób różne rzeczy. A dla więźnia nie jest problemem ukryć coś gdzieś. Dzisiaj ksiądz proboszcz się dziwił, jak mu opowiadałem, że na przykład dla więźnia nie jest problemem połknąć widelec albo nóż. To nie jest problem. Więc co? Więc tą brzytwę przemycili pod celę? No i on chciał się zabić. A jeszcze nie powiedziałam, dlaczego chciał się zabić. Z jednej strony ta świadomość, ale on jeszcze się uzależnił w więzieniu od narkotyku. Przez ileś tam lat mieli bardzo fajny kanał przerzutowy. On zarobił 1 000 000 złotych na handlu narkotykami w więzieniu. Ale w pewnym momencie kanał przerzutowy się skończył. Wszystko kosztuje w więzieniu dużo więcej niż na wolności. Więc te pieniądze, nad które miał, roztrwonił momentalnie. Ale był uzależniony i czuł głód. Z jednej strony miał dość życia, perspektywa 25 lat za kratami. Z drugiej strony nie radził sobie z nałogiem. Jeszcze parę innych rzeczy doszło, dlatego decyzja o tym, żeby się zabić. No i tak jak w filmach, ciepła woda, miseczka, brzytwa, nadgarstek. No i rzecz dzieje się niemożliwa. Brzytwa pęka na nadgarstku. Hartowana, stalowa brzytwa. On wtedy zadał mi pytanie, czemu ja się nie mogę zabić? Czemu? No i dałem mu Biblię. Mówię, poczytaj o Kainie. Bardzo się zmienił od tej pory. Bardzo się zmienił. Więc taka forma przekleństwa spotkała Kaina. Idziemy dalej. Czy może coś człowiek wymyślić gorszego niż morderstwo? Czytamy dalej w Biblii, okazuje się, że może. Jest historia biblijnego Chama. Jest takie imię, Cham. Co zrobił Cham? Sprowokował kazieroctwo swojego ojca. Najbardziej parszywy grzech. W więzieniu ludzi, którzy dopuszczają się pedofilii lub kazieroctwa, bardzo źle traktują inni więźniowie. To takie grzechy jak w Sodomii i w Gomorze. Człowiekowi się przewraca w głowie i staje się jak zwierzę. Jest taki moment w Biblii, gdy ją czytałem po raz pierwszy i dotarłem do tego momentu, to miałem ciarki na plecach. Bóg powiedział, patrząc na te obrzydliwe grzechy, żałuję, że stworzyłem człowieka. Żałuję, że stworzyłem człowieka. Był tak bezradny. Stworzył nas z miłości. Powinniśmy wyciągać wnioski z błędów, choćby rodziców, przodków, a my coraz gorsze rzeczy wymyślamy. Bardziej ohydne. Był potop, pamiętacie biblijny potop. Bóg w jakiś sposób chciał zgubić wszystkich, dając im tyle szans na zmianę, oni to marnowali. Ale po potopie powiedział, ja już nie chcę tego robić. Czyli kolejnym potopem będzie po prostu koniec świata. A do końca świata każdy będzie z nas mógł robić, co zechce. Tylko, że zostaniemy z tego rozliczeni, rzecz jasna. Jeszcze zanim będę o spowiedzi mówił, to jeszcze takie dwa obrazki. W Starym Testamencie jest mowa o Sodomie i o Gomorze. Kojarzycie te miasta, tak? Taka ulica St. Pauli razy parę milionów ludzi więcej. No grzech na grzechu i to takie same ohydne grzechy. Ale podobne grzechy popełniali w innym mieście, w podobnym czasie. Miasto nazywało się Niniwa. Do jednego i do drugiego miasta Bóg wysyłał ludzi, którzy mieli ostrzec, nakłonić do zmiany najpierw myślenia, a później życia. I wiemy, że w Sodomie i w Gomorze, brzydko mówiąc, olali, odrzucili to, co mówił Bóg przez ludzi. A w Niniwie Pan Bóg się posłużył Jonaszem, który też nie chciał za bardzo współpracować. Dzięki Bogu jednak się zgodził. I ci ludzie się nawrócili. Wiemy, że Niniwa przetrwała. Wiemy, że Sodoma i Gomora zostały spalone ogniem. Dosyć ciekawa historia z Sodomą i Gomorą, bo kilkadziesiąt lat temu odnaleziono, a kilka lat temu potwierdzono to z satelity, że Sodoma i Gomora zostały zalane Morzem Martwym. Słyszeliście o Morzu Martwym, prawda? Jest to takie morze, w którym generalnie nie ma życia. Mają trwać badania archeologiczne. Bardzo dobrze sól zakonserwowała w Sodomie i w Gomorze różne rzeczy. Będzie się je wydobywało, żeby zrozumieć, żeby ponazywać rzeczy po imieniu. Ale dlaczego mówię o Morzu Martwym? Bo wydaje mi się, że to jest znak od Pana Boga. To jest taki pomnik, który Bóg postawił nam, żyjącym, i po nas, ludziom, którzy będą przychodzili. Generalnie, jak patrzymy na wodę, to nam się wydaje życie. Tam powinny żyć różne stworzenia, rośliny. Ale włożysz głowę pod wodę i okazuje się, że tam nie ma życia. Taki pomnik Bóg zostawił ku przestrodze. Jeżeli odrzucisz wezwanie do nawrócenia, to będziesz jak morze martwe. Na zewnątrz wszyscy będą widzieli, że żyjesz. Ale jeżeli się włoży głowę w serce, ty już jesteś trupem. Jeszcze o tym nie wiesz. Chodzisz, uśmiechasz się, funkcjonujesz, bawisz się. Przyjdzie moment, kiedy po prostu śmierć zauważą wszyscy. Pomnik, morze martwe. Jeszcze jeden taki pomnik Bóg zostawił. Może od razu powiem, później zapomnę. Pana Jezusa zamordowali na Golgocie, pamiętacie? Golgota jest w Jerozolimie. Jerozolima w języku polskim to jest miasto pokoju. Miasto, w którym ma być pokój. Od kiedy Pana Jezusa tam zamordowano, do dnia dzisiejszego bez przerwy trwa tam wojna. To też jest takie bardzo wymowne. Jeżeli w swoim życiu zamordujemy prawdę o Bogu, choćbyśmy byli miastem pokoju, bo zostaliśmy stworzeni nie do zmartwień, to będziemy mieli ciągle w sercu wojnę. Ciągle będzie walka pomiędzy dobrem i złem. Ciągle nie będziemy zadowoleni. Ciągle będziemy szukali czegoś, a jak to znajdziemy, okaże się, to nam nie daje satysfakcji. Szukamy więcej. Ci ludzie, którzy tu chodzą po ulicach, oni zaczynali od małej rzeczy. Nic ich tak naprawdę nie cieszyło, dlatego szukali więcej. Wkręcali się w coraz gorsze rzeczy. A później to ląduje się na ulicy. Najpiękniejsza kobieta w pewnym momencie przestaje być atrakcyjna i nikt jej nie chce, ich potraktuje jak śmieć. Jeżeli przeżyje, bo wcześniej przecież narkotyki, można dostać kulkę, można przedawkować. I tak dalej, i tak dalej. Ale mam mówić o spowiedzi. Kiedy Pan Bóg odpuścił sobie już kolejny potop, zaczął się pewnie zastanawiać tak po ludzku, co zrobić, żeby ludzie uwierzyli, że warto żyć tak, jak ja mówię, a nie tak, jak oni chcą. Mówi do nas z Biblii, nie słuchamy. Wysyła proroków, mordujemy ich. Wysyła jakichś tam świadków, ignorujemy, ośmieszamy, nie chcemy słuchać. Sami mówimy, że lepiej wiemy. Więc pewnego dnia Pan Bóg pomyślał, że sam przyjdzie. Tak to sobie wyobrażam. Wyobraźmy sobie, że po kościele lata Biedronka. No i siada na przykład na nosie tego gościa. Wiecie, jak wygląda Biedronka? Taki mniejszy bocian. Nie widzieliście Biedronki? No bociany przylatują na wiosnę, Biedronki też. Siada na nosie, ale masz na imię jak? Wojtek jest na rekolekcjach, jest grzeczny. Nie bardzo chce ją strącić pstryczkiem, więc pod nosem, tak żeby nie słyszał rekolekcjonista, mówi: spadaj. Czy Biedronka odleci? Na polecenie Wojtka: spadaj. Prawdopodobnie nie. Dlaczego? Bo go nie rozumie. Czy istnieje jakaś szansa, żeby się dogadali? Owszem. Albo Wojtek się nauczy mówić w języku Biedronek. Dasz radę? Nie. Albo Biedronka się nauczy polskiego. Da radę? Kiepskich nauczycieli macie. No prawdopodobnie się nie nauczy, więc się nie dogadają. Będziesz musiał pstryknąć. To, co jest niemożliwe dla człowieka, było możliwe dla Boga. Stał się Biedronką dla Biedronek. Pewnego dnia urodził się jako człowiek, zaczął mówić po ludzku. Mało tego, pokazywać, że to, o czym mówili przed wiekami prorocy, że tak można żyć. No ale da, znamy tę historię. Nawet Syna Bożego odrzuciliśmy. Wyobraźcie sobie, zadam pytanie, kto ma stąpić jeszcze na ziemię, żeby ludzie się zmienili? Jeżeli już nad Bóg stąpił. Czy Bóg przestał kochać człowieka, kiedy zamordowali mu syna? I konfesjonał i spowiedź jest dowodem na to, że nie przestał kochać. Powinien machnąć na nas ręką i powiedzieć: okej, ja już wykorzystałem wszystkie możliwości. Róbcie, co chcecie. Ale tego nie zrobił. Ustanowił spowiedź. Spróbujmy teraz o tej spowiedzi sobie powiedzieć parę rzeczy. Albo jeszcze zanim to. Jezus Chrystus urodził się w miejscowości, która nazywa się jak? Betlejem. A czemu mówimy Jezus z Nazaretu, a nie Jezus z Betlejem? Bo jego dom był w Nazarecie. Matka szła z Józefem zapisać się w Jerozolimie do urzędu. Tak się kiedyś rachowało ludzi. U nas w Polsce będzie teraz liczenie ludzi. Raz na jakiś czas chodzą od domu do domu urzędnicy i liczą ludzi. Wtedy trzeba było pójść do swojego miasta, żeby się zapisać. Was rodzice zapisywali, kiedy się rodziliście, też w urzędach. Więc to samo się działo. I w tym momencie Maryja zaczęła rodzić. To było przed Jerozolimą w miejscowości Betlejem. Powiedziałem, że Jerozolima po polsku to jest miasto pokoju. A Betlejem, wiecie, co to znaczy po polsku? Dom chleba. Sprawdźcie sobie w słowniku hebrajskim. Jerozolima, miasto pokoju. Betlejem, dom chleba. Powiedziałem, że nie ma przypadków. Będę się upierał, nie ma przypadków. Pan Jezus wybrał miejscowość, która mi się kojarzy z tym kościołem i każdym innym i z każdą mszą. To jest dom chleba. Klękamy przed Chrystusem w kawałku chleba. Wybrał już taką rzeczywistość, której zechciał zostać z nami na samym początku, zanim się stał jeszcze człowiekiem. Wszedł w życie ludzi na dwa sposoby. I tak jak patrzę na was, to pewnie na dwa sposoby tutaj w wasze życie Jezus wchodzi. Dla jednych jest to oczywiste, że jest Bóg. Żyjecie z pełną świadomością, jest Bóg. Jest darem, tak jak w życiu Maryi albo pasterzy. Maryja zasłużyła na taki dar. Była dobrym człowiekiem, ale pasterze niekoniecznie byli dobrym człowiekiem, dobrymi ludźmi. Bo trzeba byłoby wam powiedzieć, że trzy najgorsze zawody w czasach Pana Jezusa to, wiadomo, prostytutka, wiadomo, celnik, ale na trzecim miejscu pasterz. Dlaczego? To nie byli grzeczni pastuszkowie, to byli ludzie bez wykształcenia, którzy olali sobie, nie wiem, edukację czy wszystko inne, paśli cudze owce. Jedli to, co ukradli, a wieczorem imprezka. Tacy byli pasterze. Nie zasłużyli na to, ale kiedy pojawił się anioł i powiedział, jesteście blisko, a w Betlejem urodził się Zbawiciel, oni słyszeli przypowieści, że ktoś taki ma przyjść, poszli. Zmienili swoje życie, owszem. Choć nie zasłużyli, otrzymali dar. Ale ta druga część ludzi, w ich życie Bóg wszedł jako wyzwanie. Czyli nie jest to takie oczywiste, że jest Bóg. Trzej mędrcy, poukładane życie, tyle kasy. I nagle ktoś gdzieś mówi, jest Bóg. Zostawiają coś, czyli poświęcają. Bardzo długą drogę odbywają, żeby się przekonać, czy to jest Bóg. No widzą, nie wiem, czy wy byście uwierzyli. Ktoś wam mówi, urodzi się Mesjasz, tak? Odbywacie długą drogę z Hamburga, załóżmy, do Betlejem. Patrzycie, a leży w żłobie niemowlę. No jak tu uwierzyć, że to Bóg? Ktoś ma problem, patrzy na kawałek chleba i mówi, to jest Bóg? A ja uważam, że tu jest łatwiej uwierzyć, że to jest Bóg, niż patrząc na niemowlę, że to jest Bóg. Tam nie było jakichś takich nie wiadomo jakich znaków. Kto widział, ten widział. Wielu nie widziało. Więc w życiu jednych ludzi jest to oczywiste, że jest Bóg. Dla innych jest to ciągle wyzwanie. Zastanawiają się, mają wątpliwości. Jedni im w lewe ucho szepczą, Boga nie ma. W prawe ktoś tam im mówi, Bóg jest. I takie nie wiadomo co. Jest pewne, w Biblii mówi Jezus, jeżeli szukasz, to znajdziesz. Jeżeli będziesz kołatał, to ci w końcu otworzą. Tylko żebyś był wytrwały. Więc ja nie wiem, kto jest kim w tym kościele. Jeżeli macie takie duże wątpliwości, starajcie się, jeżeli będziecie szukali, znajdziecie. Potwierdzenie, znaki, dowody, wszystko znajdziecie. Tylko żeby sobie nie odpuścić. Betlejem to dom chleba. Rodzi się Jezus w Betlejem. Rodzi się Jezus w domu chleba w czasie każdej mszy. To jest wasz dom chleba. Tu rodzi się Jezus. Załóżmy, jesteśmy wszyscy i większość powie, wierzę w Jezusa. Okej. Ale z tego miejsca podczas mszy świętej wybiegł Judasz. Po to, żeby zdradzić. On był na mszy. On był, miał swoje Boże Narodzenie. On Pana Jezusa bardzo dobrze znał. Lepiej niż my wszyscy razem wzięci. Ale uciekł. Jego życie się skończyło smutnie, pamiętacie? Zawisł na gałęzi. I teraz już odpowiedzi, konkret. Po tej stronie stawiam świętego Piotra, apostoła. Po tej stronie stawiam Judasza, apostoła. Wydaje mi się, że Piotr popełnił gorszy grzech od Judasza. Po trzykroć coś zrobił. To jest bardzo symboliczne i wymowne. Zrobić coś trzy razy w mentalności semickiej, w tamtej, w której żyli apostołowie i Chrystus, to zrobić coś w sposób pełny, kompletny. Jeżeli święty Piotr trzy razy się Jezusa zaparł, czyli okazał się tchórzem, to zrobił coś w sposób pełny. On totalnie zaparł się Jezusa. Czasami człowiek staje przed wyborem. Wierzysz w Niego? Myślisz, aj, będę śmieszny. Nie, nie wierzę. Znasz Go? Opowiem Ci dowcip o Nim. Idziemy w zaparte, żeby się nie okazać śmiesznymi. A jest takie zdanie w Ewangelii, od razu Wam powiem. Jeżeli Ty się do mnie przyznasz przed ludźmi, to ja się przyznam do Ciebie przed moim Ojcem w niebie. Jeżeli się mnie zaprzesz przed ludźmi, ja się do Ciebie przed Ojcem w niebie też nie przyznam. Pomyślcie, kiedy jest pokusa, żeby się zaprzeć Boga. Żeby się nie okazać śmiesznym, gorszym, głupszym, czy nie wiem jeszcze jakim. Bo to nie umniejsza naszej wartości tak naprawdę. Judasz zrobił coś raz. No łatwiej mi zrozumieć postawę Judasza. Kto z nas nie zrobił głupstwa, za które momentalnie żałował i chciał to naprawić? Raz. Piotr trzy razy. Jeszcze mu Pan Jezus powiedział, Piotrze, zanim kogut, kur zapieje, ty się trzy razy zaprzesz. Panie Jezu, na pewno nie, ja Cię za bardzo kocham. No to zobaczysz. A obydwaj, kiedy popełniali swój grzech, uciekli w noc. Zrobili to, co zrobili, uciekli. Była noc, mówi Pismo Święte. A noc jest synonimem grzechu i dalej synonimem śmierci. Judasz w tej nocy został na gałęzi, a Piotr obrzasku do Jezusa wrócił. Co zrobił Piotr obrzasku? On przyszedł się wyspowiadać. To jest strasznie ważne. Po kolei. Kiedy została ustanowiona spowiedź? Po zmartwychwstaniu. Dlaczego Pan Jezus nie ustanowił spowiedzi przed zmartwychwstaniem? Bo był epizod, jest opisany w Biblii, kiedy On zaczął ludziom mówić, że ustanowi Eucharystię. I wiecie, co chcieli z Nim zrobić? Zgorszeni Żydzi wyprowadzili Go na poza miejscowość, w której przebywał, na urwisko i chcieli Go zrzucić, żeby się zabił. Nie byłoby Wielkiego Piątku, nic by nie było, zbawienia by nie było, bo tak zgorszyli się tym, co On mówi, że chcieli Go strącić wcześniej z urwiska. A co im powiedział? Co ich tak zgorszyło? Powiedział im tak. Dam wam inny pokarm niż ten, który jedli wasi ojcowie, a poumierali. Swoje ciało wam dam. Kto będzie spożywał moje ciało, będzie miał życie wieczne. Kto nie będzie spożywał mojego ciała, nie będzie miał życia wiecznego. Wstrząsnęło to nimi. Poczuli się zgorszeni, chcieli go zabić. Dlatego Jezus już im nie tłumaczył nic o spowiedzi. Poczekam, aż zmartwychwstanę, bo oni we mnie widzą może i nauczyciela, może i proroka, może i uzdrowiciela, ale jeszcze nie Boga. Jeżeli wychodzi z grobu po trzech dniach, ma te wszystkie rany po krzyżu, można go dotknąć, tłumy go widzą, to już nie mają wątpliwości ludzie, z kim mają do czynienia. To jest Bóg. Wrócił z grobu, wyszedł o własnych siłach. To nie jest sztuczka kuglarska. Widzieliśmy, jak umiera. Trzy dni leżał, ciało zaczyna się rozkładać. Wstał i żyje. I w tym momencie, jeżeli ktoś idzie i mówi, wierzę w Jezusa, to w konsekwencji musi przyjąć także i tę trudną naukę o spowiedzi. Podam taki przykład. Załóżmy, podoba ci się dziewczyna. Chcesz się z nią ożenić. Ale nie podobają ci się jej oczy, bo lubisz brązowe. Więc mówisz, Karolina, chcę się z tobą ożenić. Oddam ci siebie, pieniądze na koncie. Tylko wiesz co, oczy mi się nie podobają. Ja je wydłubię i ci takie plastikowe włożę, brązowe. Albo ją bierzesz taką, jaką jest, albo spadaj. Albo bierzesz Jezusa takim, jakim jest, albo spadaj. Nie można wydłubać Panu Jezusowi czegoś, powiedzieć, ach, to mi się przestało podobać. Amputuję ci coś. To przykazanie, tamto przykazanie, ten fragment nauki, tamten fragment nauki. Wszystko albo nic. Nie chcielibyście być okaleczeni. Tak samo Pan Jezus nie chce być okaleczony. W Biblii dał nam 100% prawdy o sobie. A jaką my mamy, jakie prawo mamy, żeby sobie powycinać to, co nam się podoba? I czy to jeszcze będzie Jezus, czy już karykatura Jezusa? Bo niektórzy, wydaje mi się, wierzą w Jezusa, który jest karykaturą prawdziwego Jezusa. Bo sobie stworzyli swój wizerunek Pana Jezusa, swoją prawdę o Panu Jezusie. Idźmy dalej. Ustanowił Pan Jezus sakrament spowiedzi po zmartwychwstaniu, żeby udowodnić ludziom. Ja jestem Bogiem, to co mówię jest wiążące. Jeżeli mówisz, chcę do nieba, akceptujesz to. Możesz odejść, bo dalej jesteś wolny i żyć tak jak chcesz. Komu dał przywilej spowiadania jako pierwszemu? Świętemu Piotrowi. Co zrobił święty Piotr? Przyszedł do niego obrzasku, zapłakany, zasmarkany, rozumiał, co zrobił. Jezus znowu mógłby, tak jak wtedy przy okazji Adama i Ewy, powiedzieć, a nie mówiłem, że będzie bolało? A on takich rzeczy nie mówi, tylko pyta, kochasz mnie? Piotr był twardym facetem, to nie był mięczak. Nawet małomównym facetem, on nie napisał żadnej księgi w Biblii. To był rybak, czerstwy facet, wychowany na jeziorze. Mówi, kocham cię. Pan Jezus od razu, ale kochasz mnie? No tak, kocham cię. Od razu się wzrusza. Brzmią mu w uszach te jego zaparcia. Wie, że zdradził przyjaciela. Wie, że bez niego nie ma życia. Wraca, a ten mu mówi w końcu po raz trzeci, ale kochasz mnie bardziej niż reszta. Wszyscy mówią, że mnie kochają. Ja się pytam, czy bardziej niż reszta mnie kochasz? W tym momencie nie wytrzymał, pewnie się rozbeczał i mówi, ty wszystko wiesz? Wiesz, że cię kocham. Czytasz we mnie jak w książce. Możesz to potwierdzić. Przyznał się do swojego grzechu. Wyznał, że zbłądził. I Pan Jezus w tym momencie, kiedy on jest taki zapłakany, zasmarkany, mówi, tobie daję władzę kluczy. Komu wybaczysz na ziemi, będzie wybaczone w niebie. Komu zatrzymasz na ziemi, będzie zatrzymane w niebie. Tobie daję przywilej spowiadania, bo Ty sam odbyłeś swoją spowiedź u mnie. Wiesz, ile kosztuje przyznanie się do grzechu. Że chciałbyś tam w tej nocy zostać, ale tam został już Judasz i Dynda. A Ty miałeś odwagę przyjść w ciągu dnia, tak żeby inni widzieli. Spowiedź jest w ciągu dnia. Jest tak, że widzą inni, że Ty klękasz. Łatwiej zostać w nocy, ale tam jest śmierć. Ja wiem, że czasami może spotykacie się ze złymi spowiednikami, ale zasada jest prosta. Pan Jezus dał przywilej spowiadania komuś, kto się spowiada. Jeżeli ksiądz się przestał spowiadać, a przecież jest wolny i może, to nigdy nie zrozumie tego, który do niego przyszedł do spowiedzi. Może potraktować niekoniecznie dobrze. Dlatego mamy prawo szukać sobie spowiednika takiego, jakiego chcemy. Tak? W Biblii jest powiedziane, że spowiedź to 5 warunków. Masz samochód? Masz prawo jazdy? Jeszcze nie. Już masz brodę. Mamy samochód, mamy prawo jazdy, mamy 4 koła, pełen bak paliwa, kluczyki. Bierzemy ukochaną osobę na przejażdżkę nad jezioro. Chcemy przyszpanować. Głośna muzyka. Odpalasz i nie odpalasz. I nie odpala się. Szukasz powodu. No nie ma akumulatora. Kto by pomyślał? Trzeba wszystkie warunki wypełnić, żeby pojechać. Może być wszystko zrobione idealnie. Jeden warunek malutki, drobny, niewypełniony i możesz sobie najwyżej położyć ręce na kierownicy i Zuza, przynajmniej poudawajmy. Aleście pojechali na wycieczkę. 5 warunków spowiedzi jest. Jeżeli jeden, tylko jeden, nie mówię 2, 3, 4, wystarczy, że jeden nie jest wypełniony, spowiedź jest nieważna. Niekompletna. Nie dojedziesz nią do celu. Piotr wypełnił 5 warunków spowiedzi, Judasz wypełnił 4 warunki spowiedzi. Judasz został na gałęzi, a Piotr usłyszał oprócz tego, że ma spowiadać, to jeszcze usłyszał od Pana Jezusa w tym samym momencie ważniejsze zdanie. I na Tobie wybuduję mój Kościół. Na grzeszniku. Jakiego warunku nie wypełnił Judasz? No nie przyszedł się wyspowiadać, a wszystkie inne wypełnił. Żałował za grzech, który uczynił? Wrócił, żeby oddać te pieniądze, które otrzymał za zdradę? Czy nie wrócił? Rachunek sumienia doskonale zrobił. Nie miał tylko odwagi przyjść i przyznać się do grzechu. Gdyby przyszedł, wszystko mogłoby wyglądać inaczej. To nie jest tak, że Pan Bóg rozpisał rolę. Ja czytałem Biblię, ktoś powie, to tragiczna postać. Ja nie znalazłem w Biblii imienia Judasz w kontekście zdrady, dopóki on się nie zdecydował zdradzić. Jest zapowiedź, że będzie zdrajca. Nawet Jezus mówi, że będzie zdrajca, ale mówi, jeden z was mnie zdradzi. A nie mówi, jest ktoś, kto ma na imię Judasz i on mnie zdradzi. Nagle Judasz się rodzi, dorasta do zdrady. Nie. Wolność. Nie ma predestynacji, nie ma przeznaczenia. Ty się rodzisz księdzem, ty się rodzisz złodziejem. Nie. Macie na sztandarach Maksymiliana Marię Kolbego. Widziałem. Kojarzycie tego zakonnika, tak? Maksymilian Maria Kolbe. Ten z Oświęcimia, zamordowany. Jest fajna książka, polecam wam, żebyście sobie przeczytali. Władysław Kluza, 47 lat życia. Książka jest napisana w dziwny sposób. Czyta się ją jednocześnie, z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony jest życiorys człowieka, który urodził się i miał marzenia, żeby zostać wojskowym. Jego ojcem był pastor. Nie, odwrotnie. Jego ojcem był wojskowym, żeby nie pomieszać faktów. Z jednej strony jest historia, życiorys Rudolfa Hessa, czyli kogo? Komendanta Oświęcimia. Tego, który podpisywał wszystkie tam morderstwa popełniane w Oświęcimiu. On urodził się w rodzinie pastora. Sam chciał być również pastorem duchownym. Został żołnierzem. Z drugiej strony książki jest życiorys Maksymiliana Marii Kolbego, który urodził się w rodzinie wojskowego. Który urodził się w rodzinie wojskowego i też chciał być żołnierzem. Polska była wtedy pod zaborami. On chciał walczyć o wolność ojczyzny, ale został księdzem. Popatrzcie, jeden chciał być księdzem, został żołnierzem, drugi chciał być żołnierzem, został księdzem. Ich losy spotkały się w Oświęcimiu. Jeden na drugiego wydał glej. Zagłodzić na śmierć, dobić później trucizną, za długo żyje. Jeden umarł mając 47 lat w Oświęcimiu, a drugiego 3 lata później w Oświęcimiu powiesili. Też miał w momencie śmierci 47 lat życia. Bardzo fajna książka. Dwie historie, które zbiegają się w jedną historię. No właśnie. Wracam do spowiedzi. 5 warunków. Rachunek sumienia to tak jak z kartką, z którą idziecie do sklepu. Lepiej sobie poprzypominać. W oparciu o coś. Najlepiej zajrzysz do lodówki, czego brakuje, tak? A nie własnego widzimisię. Więc trzeba byłoby sobie uporządkować to, co mam do wyznania. Bardzo ważną rzeczą jest, kiedy myślicie o spowiedzi, nazwać rzeczy po imieniu. Nie wiem, czy to was zainteresuje. No są różne szkoły. Ja przez 7 lat mówiłem wam, chyba już o tym, byłem w parafii, gdzie proboszczem był egzorcysta. Kojarzycie słowo egzorcyzm? Więc mnie nie trzeba przekonywać, że jest diabeł i że jest potwornie silny. Silniejszy od nas, ale nie silniejszy od Boga. Połowa sukcesu w momencie egzorcyzmu to usłyszeć, jak na imię ma demon, który jest w człowieku. Czyli ten, który prowadzi egzorcyzm, powołując się na imię Boga, mówi, nakazuje ci zdrać, jak masz na imię. W imię Jezusa nakazuje ci zdrać, jak masz na imię. I on się próbuje tam rzucać w skrócie i nie chce zdradzić. Kiedy zdradzi, dopiero można go wyciągnąć z człowieka. W imię Jezusa Chrystusa nakazuje ci na przykład Azazelu wyjść z tego człowieka. On rozpaczliwie się szamoczy i woła, nie, to mój dom. Nakazuje ci w imię Jezusa Chrystusa opuść tego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Musi wyjść. Jeżeli nie zdradzi swojego imienia, nie ma szansy na wyrzucenie demona. Jeżeli nie wypowiesz grzechu po imieniu, nie ma szansy, żeby grzech z ciebie wyszedł. A mamy tendencję do bajerowania, niektórzy nawet do ukrywania. Musisz nazwać grzech po imieniu. To tak jakbyś miał wielki tłum i chcesz kogoś zawołać. I nie wołasz go po imieniu, tylko ej ty! Kto się odwróci? Albo wszyscy? Albo nieliczni? Jak wywołasz kogoś konkretnego? Musisz nazwać grzech po imieniu. Ja wiem, że to jest element może wstydu, ale pamiętacie, Bóg zakrył wstyd Adama i Ewy. Bóg zakrywa wstyd nasz w konfesjonale tajemnicą spowiedzi. Stąd nic nie ma prawa wyjść. To jest zakrycie wstydu. Trzeba rzecz nazwać po imieniu. Nie tylko sobie przypomnieć, co zrobiłem, ale wypowiedzieć. Precyzyjnie, dokładnie. Bez lania wody, bez owijania w bawełnę, ale także bez tworzenia historii. Ja tam nie przychodzę opowiadać nie wiadomo jakich historii. Mam nazwać grzech po imieniu. Mój grzech ma na imię. Tak, 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 tak i tak. Jeżeli coś zataję, porównam to do takiej rzeczywistości. Widziałem wojnę w Kosowie. Wiecie, gdzie jest Kosowo? Byłem tam z więźniami kiedyś. Pojechaliśmy motocyklami. Ryzykowna wyprawa bardzo. Ludzie strzelali, widzieliśmy rozkładające się szczątki ludzi. Tak samo śmierdzi trup, którego zabili serią skałasznikowa, jak trup człowieka, którego snajper jednym celnym pociskiem w czoło załatwił. Tak samo śmierdzi dusza człowieka, jak ma 100 grzechów i jeden ukryty. Bez sensu jest iść do spowiedzi i wyznawać 99% swoich grzechów, a ten jeden, bo się wstydzę, bo się krępuję, bo nie rozumiem, ukryję sobie. To jest bez sensu. Albo jeżeli się decydujemy, to wszystko. Albo jesteśmy trupem. Choć powiedzieliśmy większość. Dlatego jeżeli ktoś coś kiedyś ukrył, zataił, nie powiedział wprost, ja wam po to wszystko mówię, bo mi zależy na waszym zbawieniu. O tak powiem, nie? Jakbyście szli ulicą i zobaczylibyście człowieka, który się wiesza. Przeszlibyście obojętnie? Jakiegoś krzyku przynajmniej byśmy narobili. Albo zadzwonili, nie wiem, na policję. Kogoś zawołali, żeby pomógł zdjąć, odciąć. Myślę, że nikt by nie przeszedł obojętnie. Tak sobie myślę i dlatego tak wam próbuję o tej spowiedzi mówić, Bo czasami mi się wydaje, że ludzie chcą popełnić samobójstwo na wieczność i ja nie mogę się zgodzić na przejście obok tych ludzi obojętnie. Tak jak ktoś mówi, że ma prawo się powiesić, ale ja bym nie przeszedł obojętnie, tak jak widzę, jak ktoś odrzuca spowiedź, to widzę, że on popełnia samobójstwo na wieczność. I nie mogę przejść obojętnie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce to zrobić, to to zrobi, wcześniej czy później. Ale ja nie mogę przejść obojętnie. Tak jakbyście nie przeszli obojętnie. Co jeszcze w tej spowiedzi jest ważne? Żal. Są takie grzechy, że nie potraficie powiedzieć szczerze, żałuję, bo było przyjemnie na przykład. Czy Pan Bóg przestał kochać człowieka? Nie. Dlatego mówi, że jeżeli nie umiesz tak żałować jak Piotr, to przynajmniej żal niedoskonały wzbudź w swoim sercu. Jak zrozumieć grzechy? Żal niedoskonały. Żałuję, że jeszcze nie umiem żałować. Powiedz to Panu Bogu szczerze. On mówi, że to jest złe. Ty nie rozumiesz tego. Masz prawo czegoś nie rozumieć. Bo ci może ciemnotę wciskali. Powiedzieć szczerze, Panie Boże, nie umiem jeszcze żałować. Żałuję, że nie umiem żałować. Może przyjdzie taki czas, kiedy zrozumie, że to, co robię źle, że to, co robię, jest złe. I wzbudzę taki żal jak Piotr. Wrócę do Ciebie zapłakany, z mocnym postanowieniem poprawy i to swoje życie zmienię. Tak bardzo nas Pan Bóg kocha, że mówi, ten żal, drugi, choć smutniejszy, jest wystarczający. No i na koniec zadośćuczynienie, czyli tak zwana pokuta. Księża różne pokuty zadają, generalnie bardzo mało. Dlaczego? Niektórzy, którzy kochają bardziej Pana Boga, mówią, jaka ta pokuta jest banalna. Litania, zdrowaśka, dziesiątek różańca, dobry uczynek. Chcę powiedzieć, że czasami robimy to z miłości, bo widzimy lenia. I mówimy, cokolwiek zrób, żeby ten warunek wypełnić, bo jeżeli piątego warunku nie wypełnisz, spowiedź jest nieważna. Więc cokolwiek, jakby mu dać dużą pokutę, powiedział obruszony, jakim prawem to czynisz? Pan Jezus sam mówi w Ewangelii. To się jakby rodzi ze świadomością. Komu więcej wybaczono, ten bardziej miłuje. Są ludzie, którzy chcą sami pokutę Panu Bogu jakąś poprzez pokutę wyrazić swoją miłość. Sami sobie wyznaczają pokutę. Nie chodzi o to, żeby cię ksiądz ciągnął za nos. Kochasz go, to dasz mu więcej. Ale daj mu przynajmniej minimum, bo jest też fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus uzdrawia ludzi chorych na trąd. Było ich 10. Uzdrowił wszystkich, jeden wrócił, powiedział dziękuję. A Pan Jezus patrzy na niego i mówi, a gdzie reszta? Nie uzdrowiłem 10. A tu wielu odchodzi od konfesjonału i nic mu nie mówi. I nic dla niego nie potrafi zrobić. Przynajmniej to małe. A mówię, jeżeli świadomość się pojawi większa, można dać Panu Bogu coś więcej. Wy sami wiecie, czy go kochacie, jak go kochacie, co możecie dla niego poświęcić, co zrobić, co mu dać. Pamiętacie z historii króla Bolesława Śmiałego? Król Polski. Właśnie, pewnego dnia zamordował biskupa w Krakowie. Nie swoimi rękami, tylko dlatego, że biskup upominał go. Mówił tak, jak mówi dzisiaj świat. Co mnie Klecha będzie pouczał? Zamorduje, skończy się gadanie. Problem się nie rozwiązał. Wyrzuty sumienia, świadomość tego, co Piotr usłyszał. Komu zamkniesz, będzie zamknięte w niebie. Boże, a jeżeli się nie zbawię, a jeżeli Ty jesteś, dopuściłem się potwornej zbrodni. Ten przywilej dał Pan Jezus Piotrowi, czyli papieżowi. Do dziś papież ma przywilej zdjęcia klątwy, czyli otworzenia komuś takiemu. Więc Bolesław Śmiały zdjął koronę, położył berło, włożył trampki i na piechotę do papieża z Krakowa. Udając wędrowca, był przyzwyczajony do królewskiego trybu życia. Śpi tam, gdzie go noc złapie, je to, co wyżebrze lub znajdzie w polu. Staje już przed papieżem, papież mówi, jeszcze musisz skruszyć. Upokorzony, czeka na audiencję, przychodzi, zdejmuje z niego klątwę, ale on myśli, ta pokuta to za mało, pójść z Krakowa do papieża i wrócić. Jakbym wam zadał pokutę z Hamburga do Częstochowy na piechotę. Co robi? Udaje, że jest niemową. Puka do jakiegoś tam klasztoru. Na migi tłumaczy, że chce zostać w klasztorze. Jako parobek będzie czyścił kible, karmił świnie, żeby mu tylko dali kąt do spania i coś do zjedzenia. I przez długi okres czasu tam w taki sposób żyje. Pewnego dnia czuje, że pokutę swoją prywatną dopełnił. Odzywa się, woła kronikarza, woła wszystkich zakonników. Mówi, zapiszcie dla moich rodaków. Jestem królem Polski, który dopuścił się morderstwa biskupa w Krakowie. Odbyłem pielgrzymkę do papieża, klątwa została zdjęta, ale ja poczułem się jeszcze nieusatysfakcjonowany ciężarem swojej pokuty. Dlatego udając niemowę, stałem się parobkiem, sługą. Czuję, że pokuta została dopełniona. Niech to posłuży moim rodakom jako wzór. Ludzie mówili o nim śmiały, bo dopuścił się morderstwa. Był hardy, był męski. Ale tak naprawdę on był śmiały, bo okazał swoją wiarę. Pewnie lepiej późno niż wcale. Po drodze, wiele złych rzeczy i złych decyzji podjął. Więc jeżeli mam mówić o pokucie, to powtórzę. Mamy z kogo brać wzór. Szósta już. Nie skończyłem, ale to nic. Bajkę mam fajną, ale opowiem ją może jutro albo pojutrze, tylko mi przypomnijcie. Dobrze? Dziękuję za wytrwałość w słuchaniu. Zachęcam do spowiedzi. Jeżeli macie coś Panu Jezusowi do powiedzenia, nie odkładajcie tego na kiedyś. Jeszcze o tym zakończę. Gdybym był diabłem i zależałoby mi, żeby was zniszczyć, to nie mówiłbym wam, że Boga nie ma. Tylko mówiłbym, Bóg jest, ale wróć do Niego jutro. A jutro bym powiedział, później to zrobisz. Lepiej się przygotujesz. Może będzie ładniejsza pogoda. Może będziesz się lepiej czuł. Może będzie fajniejszy ksiądz w konfesjonale. I tak odkładałbym, nie, pokusiłbym was, żebyście odkładali, a byście odkładali. A w międzyczasie może przyjść śmierć jak złodziej w nocy i co wtedy? Jestem nietykalny? A może mnie potrąci samochód na ulicy? Pewnie gdzieś ktoś dzisiaj w taki sposób zginął na ziemi. Nie był gorszy ode mnie. Co masz zrobić dzisiaj, zrób dzisiaj, a nie jutro. Żeby czegoś, co możemy dzisiaj zrobić, nie odkładać na kiedyś. Amen.